Swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj, duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen. Obłoku jasny, ochroń nas przed gniewem złego. Daj soli smak i światło.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa.
Eucharystia pochodzi od greckiego słowa eucharistia i oznacza dziękczynienie. Rzeczywiście w Eucharystii dokonuje się nieustanne wielbienie Boga, nieustanne dziękczynienie Boga. I tym, który zanosi to uwielbienie, to dziękczynienie jest Jezus Chrystus. Swoim całym życiem, które jest uobecniane w czasie każdej Eucharystii, Chrystus oddaje w sposób najdoskonalszy cześć i chwałę Bogu Ojcu. I właśnie my, uczestnicząc w Eucharystii, czyli w dziękczynieniu, też jesteśmy wezwani, jesteśmy zaproszeni do tego, by dziękować. I czynimy to w czasie całej Eucharystii, ale takim punktem kulminacyjnym dziękczynienia jest modlitwa eucharystyczna, a zwłaszcza wstęp do tejże modlitwy, który nazywamy prefacją. I ta modlitwa, ten wstęp rozpoczyna się od dialogu wstępnego, który najpierw przypomina nam o obecności Chrystusa. Kapłan pozdrawia nas, mówiąc: Pan z wami, czyli Jezus jest z nami, że Jezus jest tu, że On tu będzie działał. On tu za chwilę dokona wielkich zbawczych dzieł, bo oto za chwilę tu dokona się uobecnienie Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. I zaraz potem kapłan mówi w górę serca, wzywa nas, abyśmy wznieśli serce do góry, abyśmy spojrzeli, czy ukierunkowali nasze myśli, nasze serca ku górze, czyli ku niebu, ku Bogu. I dalej wzywa nas: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, a my odpowiadamy: godne to i sprawiedliwe. I potem kapłan kontynuuje: zaprawdę godne to i sprawiedliwe, żeby dziękować Bogu. Dziękować Bogu za wszystko. A ponieważ Eucharystia uobecnia nam całą historię zbawienia, to w Eucharystii, właśnie w prefacji, dziękujemy Bogu za dar stworzenia. Dziękujemy Bogu za to, że stworzył człowieka, że każdego z nas stworzył. Dziękujemy Bogu, że zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa nie po to, żeby nas potępił, ale po to, żeby nas zbawił. Czyli dziękujemy za dzieło odkupienia, za dzieło zbawienia, za to, że właśnie Chrystus umiłował nas do końca, że oddał za nas swoje życie. Także to jest bardzo ważny wymiar Eucharystii. Dziękować Bogu, włączyć się w to wielkie dziękczynienie, które Chrystus zanosi Bogu Ojcu. I zobaczmy, że postawa eucharystyczna wyrażona w dziękczynieniu winna być przenoszona na nasze codzienne życie. My dziś często jesteśmy bardzo pretensjonalni. Wymagamy od innych, zwłaszcza młode pokolenie jest bardzo roszczeniowe, bardzo szybko chciałoby coś otrzymać, nic w zamian nie dając. I zapomnieliśmy o tym prostym dziękuję. Mąż, żeby podziękował żonie za przygotowany obiad, za przygotowane ubrania. Żona, żeby podziękowała mężowi za to, co robi dla rodziny. Wzajemnie sobie dziękować, jak to bardzo zmienia nasze życie. I drugi jeszcze wymiar Eucharystii, który jest bardzo ważny. Eucharystia, która uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, praktycznie daje nam pojednanie. Przez śmierć Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. Chrystus odpuszcza nam nasze grzechy, otwiera nam bramy do nieba. I w tym kontekście właśnie też winniśmy stawać się ludźmi pojednania. Zobaczmy, na początku mszy świętej mamy akt pokutny. Jesteśmy wezwani do tego, by stanąć przed Bogiem jako ludzie słabi i grzeszni, żeby wyznać Mu swoje grzechy. Ale zauważmy, w tej formule spowiedzi mówimy: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. A zatem mój grzech to nie jest moja sprawa osobista. Mój grzech jest zerwaniem relacji z Bogiem, ale jest zerwaniem także relacji z drugim człowiekiem. I dlatego wyznaję tę prawdę, że popełniając grzech, niszczę te najpiękniejsze relacje w moim życiu z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Właśnie ten akt pokutny pokazuje mi, jaka winna być moja postawa, że ja mam przebaczać, tak jak Bóg mi przebacza, taki ja mam przebaczać drugiemu człowiekowi. I drugi ważny moment we mszy świętej, który uczy nas postawy pojednania, postawy przebaczenia, to znak pokoju. Zobaczmy, że przekazujemy go tuż przed przyjęciem Komunii Świętej, a więc tuż przed zjednoczeniem się z Jezusem Chrystusem. Wtedy przekazujemy sobie znak pokoju. Bez względu na to, czy robimy to przez skłon głowy, czy podajemy dłoń, ważne jest nasze serce, to, co my czujemy. Bo jeżeli wykonamy pusty gest i w naszym sercu nic nie będzie, to ten znak będzie pusty, nie będzie znaczył nic. Natomiast w naszym sercu ma być gotowość do pojednania, gotowość do przebaczenia, gotowość do życia w jedności ze wszystkimi ludźmi. Bo tylko wtedy będziemy mogli w sposób doskonały zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. I warto w tym kontekście wspomnieć Jego słowa. Kiedy przyniesiesz swój dar do świątyni i wspomnisz, że masz coś przeciwko bratu, zostaw swój dar. Idź i najpierw pojednaj się z bratem i dopiero potem przyjdź i złóż ten dar Bogu, aby on był jemu miły. I Kościół zawsze tej zasady się trzymał. A więc dbajmy o to, aby uczestnicząc w Eucharystii stawać się ludźmi dziękczynienia, wdzięczności i ludźmi pojednania, ludźmi pokoju.
Ja jestem. Avignon, Francja, rok 1433. To kolejna historia, wyjątkowa, wzruszająca, ale przede wszystkim bardzo mocno dająca do myślenia. Zanim dojdę do niej, musimy cofnąć się wstecz naszymi myślami o prawie 200 lat. Król Francji Ludwik VIII, człowiek ogromnej wiary, zwalcza sektę heretyków, albigensów, tych, którzy tak bardzo mocno podważali realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. To ci heretycy, którzy mówili, że Jezusa nie ma w Eucharystii, ale jeśli jest, to nie tak, jak katolicy wierzą. To nie jest prawdziwe ciało, to nie jest prawdziwa krew. Królowi Francji Ludwikowi VIII udało się zwalczyć tą herezję. W dowód wielkiej wdzięczności Panu Bogu ogłosił narodowe dziękczynienie, ale i również przebłaganie za grzechy heretyków, profanację, świętokradztwa, publiczne dziękczynienie i publiczne zadośćuczynienie. Wyznaczył datę 14 września 1226. Wybrał miejscowość Avignon. Tam wybudowano nową kaplicę pod wezwaniem Krzyża Świętego. Data nieprzypadkowa, święto podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Uroczystości przebiegały pełną parą. Bardzo wielu ludzi przyszło czynić dziękczynienie i przepraszać Boga za grzechy heretyków. Król i biskup miejsca, widząc, jak ludzie pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie, jak w ich życiu, w ich sercach widać ogromną wiarę i miłość do Pana Boga i Eucharystii, wyznaczyli kaplicę Krzyża Świętego na miejsce stałej adoracji. Tam każdy mógł przyjść i adorować Jezusa Chrystusa utajonego w Eucharystii. Powołano Bractwo Szarych Penitentów lub Pustelników, różnie historycy ich nazywają. Ale to bractwo miało przywilej nieustannej adoracji, przywilej dany na 200 lat. I tak od tamtych dni w tym miejscu, w tej kaplicy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Rok 1433. Trzeba wiedzieć, że miejscowość Avignon znajduje się pomiędzy wieloma rzekami, większymi, mniejszymi, co skutkowało tym, że bardzo często ta miejscowość nawiedzana była przez różnego rodzaju kataklizmy, a szczególnie przez powódź. Często miasto było zalewane. I tak też wydarzyło się w roku 1433. Przez wiele dni deszcz padał. Woda w rzekach tak bardzo wezbrała, że zalała miasto. Do tego stopnia, że wszystko było zagrożone. Ci, którzy opiekowali się kaplicą Krzyża Świętego, gdzie była nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, szukali sposobności, aby uratować najświętsze postacie. Bractwo Szarych Penitentów czy Pustelników, tak jak powiedziałem, zamiennie stosowane, chciało uratować Najświętszy Sakrament, bo kaplica została zalana wodą. Bracia na łódce podpłynęli do kaplicy, aby ratować Najświętszy Sakrament. Kiedy otworzyli drzwi do kaplicy, tak jak w wielu innych sytuacjach i historiach, przerazili się. Woda, która była głęboka na 8 łokci, 8 stóp, w miejscu od wejścia do kaplicy, do głównego ołtarza, była rozdzierona, była przepołowiona. Woda roztąpiła się na dwie strony. Znamy taki fragment w Piśmie Świętym, Stary Testament, przejście narodu izraelskiego suchą nogą po Morzu Czerwonym. Ta sama sytuacja, ta sama historia. Woda roztąpiła się od drzwi do ołtarza głównego. Spowodowało to, że Najświętszy Sakrament, który był wystawiony do publicznej adoracji, został nietknięty. Cud, wielki cud, zaczęli krzyczeć bracia. Kiedy po kilku dniach woda w Avignonie opadła, mieszkańcy miasta, pobliskich wiosek przyszli zobaczyć kaplicę. Wszystko, co znajdowało się w kaplicy, księgi, sprzęt liturgiczne, ale to, co najważniejsze, najświętsze postacie, Jezus Chrystus, adorowany w tamtym miejscu od wielu lat, byli nietknięci. Wszystko było suche. Uznano to za kolejny wielki cud, potwierdzenie tego, że Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego. Oczywiście historia idzie dalej. Wydarzenie uznane za cudowne. Ale przychodzą trudne czasy rewolucji francuskiej. W Avignonie kaplica Krzyża Świętego doszczętnie zniszczona. Po wielu latach po rewolucji na nowo odbudowana. Kaplica zniszczona, dziś odbudowana. Ale co najważniejsze, w sercach, umysłach mieszkańców Avignonu ta historia pozostała. I do dzisiaj można w tym miejscu, w tej kaplicy adorować Najświętszy Sakrament. Można spotkać się z Jezusem Chrystusem to kolejna historia zapierająca dech w piersiach, dająca do myślenia. To kolejna historia, w której sam On, sam Jezus Chrystus mówi: ja jestem.
Z encykliki świętego Jana Pawła II o Eucharystii. Sakramentalne uobecnienie we mszy świętej ofiary Chrystusa, uwieńczone Jego zmartwychwstaniem, zakłada specyficzną obecność, o której, cytując słowa Pawła VI, mówi się jako o rzeczywistej. Nie w sensie wyłączności, tak jakby inne nie były rzeczywiste, ale przez antonomazję, ponieważ jest substancjalna, a w jej mocy Chrystus, Bóg, człowiek, cały staje się obecny. Jest tu po raz kolejny przypomniane wciąż aktualne nauczanie Soboru Trydenckiego. Przez konsekrację chleba i wina dokonywa się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Te przemiany trafnie i właściwie nazwał święty i katolicki Kościół przeistoczeniem. Rzeczywiście, Eucharystia jest misterium fidei, tajemnicą, która przerasta nasze myśli i może być przyjęta tylko w wierze. Jak często przypominają katechezy patrystyczne o tym boskim sakramencie. Nie dostrzegaj, zachęca święty Cyryl Jerozolimski, w chlebie i winie prostych i naturalnych elementów, ponieważ Pan sam wyraźnie powiedział, że są Jego ciałem i Jego krwią. Potwierdza to wiara, chociaż zmysły sugerują Ci coś innego. Adore de devote latens deitas. Wciąż śpiewamy za doktorem anielskim. Wobec tej tajemnicy miłości rozum ludzki doświadcza całej swojej ograniczoności. Zrozumiałe jest, dlaczego przez wieki ta prawda inspirowała teologię do mozolnych wysiłków zmierzających ku jej zrozumieniu. Są to wysiłki zasługujące na uznanie, tym bardziej użyteczne i wnikliwe, im bardziej zdolne do łączenia krytycznej myśli z przeżyciem wiary, ujmowanej szczególnie jako niezawodny charyzmat prawdy. Magisterium Kościoła oraz jego głębokie pojmowanie rzeczywistości duchowych, które dostępne jest głównie świętym, trzeba przypomnieć także wskazanie Pawła VI. Każde tłumaczenie teologiczne, które w jakiś sposób chciałoby przeniknąć te tajemnice, aby było w zgodzie z wiarą katolicką, musi przyjąć, że po przeistoczeniu w obiektywnej rzeczywistości, niezależnie od naszego ducha, chleb i wino przestały istnieć tak, że od tego momentu stały się czcigodnym ciałem i krwią Pana Jezusa, które rzeczywiście mamy przed sobą pod sakramentalnymi postaciami chleba i wina.
Ja jestem.
Sądzę, że zgodzą się Państwo ze mną, że trudno jest docenić wartość Eucharystii, kiedy jest się dzieckiem. Jednak coraz bardziej zastanawiam się, czy nie jest to jeszcze trudniejsze, gdy człowiek staje się dorosły. Myślę, że właśnie to stwierdzenie jest moim największym odkryciem dotyczącym Eucharystii. To zdanie, które wystarcza nam, gdy jesteśmy dziećmi, brzmiące: Najświętszy sakrament to jest Pan Jezus, staje się jeszcze bardziej tajemniczą i niewypowiedzianą zagadką, gdy patrzę na ten mały kawałek Eucharystii, mały kawałek chleba, który jest przecież ciałem Króla całego Wszechświata. I też kiedy próbuję jakoś utożsamić sobie to, co widzę i to, co smakuje, z tym, czego dokonał Chrystus, bardzo słusznie poucza święty Tomasz z Akwinu słowami hymnu eucharystycznego, brzmiące: mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. I odkryłam właśnie to, że to ta wiara. Wiara jest perspektywą, która pozwala nie zrozumieć, ale dostrzegać wartość Eucharystii, uczyć się dostrzegać wartość tej Eucharystii. A owoce z niej płynące uczą nas, uczą mnie jeszcze głębiej jej pragnąć. I to jest dla mnie, może również dla Państwa, taki sprawdzian w tym Wielkim Poście, żeby zastanowić się w obliczu tych wydarzeń paschalnych, które niedługo będziemy przeżywać, na ile ja uczę się dostrzegać wartość Eucharystii, w ogóle jej nie rozumiejąc po ludzku, i też na ile w obliczu obecnej epidemii, kiedy zaleca się spędzać czas mszy świętej w swoim domowym zaciszu, na ile ja szczerze tego Chrystusa ukrytego w Eucharystii pragnę.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa. W tym roku pragniemy pochylić się nad tajemnicą Eucharystii i przypomnieć sobie na nowo, że Jezus jest obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Jak podpowiada nam tegoroczne hasło roku duszpasterskiego, Eucharystia to wielka tajemnica wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę, środę oraz piątek.